Pierwszy raz przy sobotniej kawie taka sytuacja, gdzie nasz gość pije kawę u siebie w domu, a ja piję tutaj kawę na Karkonoskiej. Iwona McCormick, waszym i moim gościem. Piękny dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam ciebie, witam państwa.
A jaka kawa?
Ojejku, wiesz co, kawa z dużą ilością mleka. Bo ja mocnej kawy nie lubię, także nie piję espresso, piję raczej latte, takie mleczne kawy.
Albo po prostu kawę amerykańską.
Oj nie, wiesz co, ja jednak lubię nasze europejskie kawy. Ta amerykańska to mi nigdy nie podchodziła.
Lura?
No straszna lura. Nie, to nie dla nas kawa, nie dla Europejczyków na pewno.
Przy okazji zdradziliśmy sekret, ponieważ no, wielu osobom może się zdawać, że Amerykanie nic innego nie robią, tylko raczą się kawą w olbrzymich ilościach i chodzą tacy bardzo nabuzowani później, a ta kawa ich dokładnie taka jest. A sięgnęliśmy do amerykańskiej kawy, ponieważ nasz dzisiejszy gość wiele lat swojego życia w Stanach właśnie spędził. Ty wyjechałaś tam, będąc na jakim etapie edukacji?
Zaraz po pierwszym roku studiów. To był czerwiec, jeszcze zdawałam jakąś sesję, chociaż to był rok 90 i ja wiedziałam, że ja nie wrócę. A mimo wszystko nie wiem, dlaczego jeszcze zdawałam tą sesję. Przejmowałam się strasznie. Może dlatego, że też nie chciałam rodzicom wtedy powiedzieć, bo tata by mnie chyba nie puścił.
Przyjeżdżasz do Stanów i jest rok 1990. Czym cię najbardziej zaskoczyły Stany?
Wielkością. Wszystko tam było duże i wszystko było kolorowe. Wszystko było duże, budynki, samochody olbrzymie, olbrzymie ulice, ciągły tłok. Bo przyleciałam do Nowego Jorku. Ja w życiu takiego miasta nie widziałam. Wiadomo, przyjeżdżając z komuny, no to już były zmiany w Polsce, natomiast ja w te zmiany do końca nie wierzyłam, dlatego zdecydowałam się tam zostać. Ale to chyba mnie najbardziej zaskoczyło i zszokowało. Byłam przytłoczona tym wszystkim.
A język?
Wiesz co, z tym językiem, to właśnie wtedy to było tak, że ja co prawda uczyłam się angielskiego bardzo długo i w szkole, i prywatnie, i później studiowałam właśnie ten rok anglistyki. Wydawało mi się, że mówię po angielsku i to był kolejny szok. Okazało się, że przede wszystkim ja ich nie rozumiem, bo w polskich szkołach uczono nas brytyjskiego, angielskiego, jednak wymowa amerykańska, slang i tak dalej jest inny. A przede wszystkim tak mi się wtedy wydawało, że oni tak szybko mówią, że po prostu no nie ma takiej możliwości, żebym ja cokolwiek zrozumiała, więc automatycznie zaczęłam bać się też mówić, no bo stwierdziłam, że ja jednak po tylu latach, to było strasznie przykre, ja pamiętam, ja nawet nie wiem, czy ja się wtedy nie popłakałam, bo to sobie pomyślałam, Boże, tyle lat nauki, wyrzeczeń, gdzie moje koleżanki, koledzy chodzili po imprezach, a ja się uczyłam. Co prawda ja to bardzo lubiłam i mi sprawiało to bardzo wielką przyjemność, uczenie się angielskiego, tłumaczenie sobie piosenek, wierszy i tak dalej. Natomiast pamiętam, że było mi strasznie przykro, że po tylu latach nauki znalazłam się w Stanach Zjednoczonych i stwierdziłam, że ja nic nie wiem.
Jak długo zajęło ci przystosowanie twojego angielskiego do tego, żebyś no, w tym społeczeństwie poczuła się swobodnie?
W Nowym Jorku ja miałam w ogóle towarzystwo polskie, więc przebywałam wśród Polaków, używałam języka sporadycznie. Natomiast jak się przeprowadziłam po 2 latach do Chicago, tam poznałam mojego byłego męża, który jest Amerykaninem i tak naprawdę on miał w ogóle bardzo fajną cechę, on był bardzo cierpliwy, miał poczucie humoru, bo ja robiłam tyle błędów wtedy, ale on miał taką cierpliwość do mnie, wszystko mi tłumaczył, w jakim kontekście używa się tego słowa albo tego wyrażenia i przy nim tak naprawdę nauczyłam się bardzo dużo i wtedy, oczywiście mieliśmy wtedy już amerykańskich znajomych, ja wtedy zaczęłam szukać pracy, zaczęłam wtedy pracować w nieruchomościach, już działałam na rynku amerykańskim z klientami amerykańskimi. Natomiast w Nowym Jorku pamiętam, że ja bardzo dużo słuchałam telewizji i radia, żeby się osłuchać z tym językiem. I pamiętam, że było coraz lepiej, natomiast z tym mówieniem nie było tak, jak ja bym chciała, chociaż ja raczej należę do osób odważnych, ja się nie wstydzę, nawet jak popełniam błędy, ale mimo wszystko miałam jakąś taką tremę bo stwierdziłam, jeju, no tyle czasu, tyle tej nauki. Też była inna sytuacja, wtedy nie było dostępu do filmu w oryginale, nie było dostępu do takiego żywego języka w internecie, nie było internetu wtedy. To na pewno pomaga dzisiaj, tak, ludziom, którzy się uczą języka, którzy wyjeżdżają gdzieś, na pewno jest im łatwiej, natomiast wtedy tego nie było. Ja pamiętam, na anglistyce był jeden film w oryginale i trzeba się było zapisywać do biblioteki, była kolejka i pamiętam w tej bibliotece, w salce takiej, żeśmy oglądali, tam nas chyba, nie wiem, było, nie wiem, czy 30, czy 40 osób. Każdy był jakby spragniony tego języka żywego i to była jedyna rzecz na anglistyce.
A czym cię Stany zaskoczyły, jeśli chodzi o kwestie mentalne, jeśli chodzi o to, jak społeczeństwo było odmienne od tego, co działo się w Polsce?
No wtedy to było jeszcze bardziej widoczne, wiesz, bo to był rok 90, początek lat 90. Przede wszystkim luz. Wszędzie luz. Nie stresuj się, spokojnie, take it easy.
Mnóstwo ludzi twierdzi, że ten luz Amerykanów jest taki troszeczkę sztuczny, że ich uśmiech jest sztuczny, że to, że oni ci zawsze powiedzą na dzień dobry, że wszystko jest w porządku, to nie do końca jest prawdziwe. Jak z tym jest?
Wiesz co, to trochę jest prawdziwe, dlatego że ja pamiętam, jak już byłam mężatką, poszłam z moim mężem wtedy, poszliśmy na jakieś przyjęcie z pracy. Ja już wtedy to zauważyłam, ja już wtedy kwestionowałam to i nawet się jego pytałam, ja mówię, jak to jest, że kogo bym się nie zapytała, to oni są zawsze great, everything is great. Oni są zawsze w świetnym humorze, wszystko jest super. Ja mówię, przecież to jest niemożliwe, każdy z nas ma gorszy dzień, lepszy dzień, boryka się z jakimiś problemami, a u nich nie widać tych problemów. I ja pamiętam, on mi tłumaczył, mówi, wiesz co, to my jesteśmy takim społeczeństwem, że ludzie nie mówią o swoich problemach. To jest wręcz uważane za taką słabość. I ja pamiętam, poznałam jego szefa i pytam się, jak się masz, a on do mnie mówi, świetnie, wszystko jest świetnie. Zaczęłam kwestionować to i mówię, no ale jak to, ty zawsze wszystko, od wszystkich słyszę, że jest świetnie. I pamiętam, mój mąż mnie pod stołem pukał nogą. Ten luz taki u nich, takie podchodzenie do życia bardziej na luzie, to jest prawdziwe i to jest fajne. Ja się tego tam nauczyłam i cieszę się z tego, że się tego nauczyłam.
Jak już wspomniałaś wcześniej, najpierw jak pojechałaś do Stanów, zaczęłaś handlować nieruchomościami.
Nie, najpierw to ja handlowałam komputerami, o których nic nie wiedziałam. Posadzono mnie w takim, wiesz, pokoiku. Dali mi komputer, którego ja nawet nie wiedziałam jak go włączyć. To była w ogóle polska firma w Chicago, ona była taka polsko-amerykańska, właścicielem był Polak, pracowało kilku Polaków, reszta była obywatelami Stanów i klienci nasi byli tylko amerykańscy. Także tam już język był potrzebny, pamiętam, mnie wysłano do szkoły, od razu chodziłam na zajęcia z handlu, z marketingu, natomiast nie wiedziałam w ogóle, na czym to polega, to były takie systemy w ogóle do drukowania w kolorze, więc tam były takie image settery.
Dobrze, a dlaczego skanery? Ty się tam zatrudniłaś, jak nie miałaś o tym zielonego pojęcia?
Wiesz co, z polecenia, w ogóle, wiesz co, ta historia... To był taki przyjaciel rodziny. Jej rodzice byli przyjaciółmi moich rodziców. Ona mnie w ogóle uczyła angielskiego w Polsce, przygotowywała mnie do egzaminu na anglistykę. Ona też zresztą studiowała anglistykę. Znalazła się w Kanadzie, później znalazła się w Chicago i ona z mężem przyjechała do mnie do Nowego Jorku. Za jakieś 2-3 miesiące zadzwoniła do mnie pod pretekstem, bo ja, wiesz, młoda byłam, ja miałam chyba, nie wiem, 21-22 lata, mi zależało na znajomych, fajnie było, imprezy. Ja nie myślałam jeszcze o jakiejś karierze wtedy i mówiłam, że ja się z Nowego Jorku nigdy nie wyprowadzę i ona zadzwoniła do mnie, powiedziała, że to chyba był American Airlines, mieli jakąś wyprzedaż, mówi, słuchaj, bilety są w dwie strony za $100, jak ty do mnie nie przylecisz w odwiedziny, to się w ogóle przestanę odzywać. I ja poleciałam do niej z myślą, że ja jadę w odwiedziny. I w drodze z lotniska ona mi powiedziała, wiesz co, muszę się w biurze zatrzymać, bo muszę coś tam odebrać, zostawiłam coś w biurze, także podjedźmy, przy okazji zobaczysz, gdzie ja pracuję. I weszłyśmy do tego biura i ona mnie wepchnęła normalnie na siłę do takiego pokoju, a tam patrzę, jakieś dwóch facetów siedzi, nie? Ja mówię, o co tutaj chodzi? No i się okazało oczywiście, że to była rozmowa z właścicielem i zastępcą jego, z właścicielem firmy. z jej polecenia jakby oni powiedzieli, że we mnie wierzą, że ja się, że oni mnie tutaj wszystkiego nauczą i że ja, że jeżeli chcę zostać w Stanach, to powinnam zacząć myśleć bardziej perspektywicznie o karierze, o ubezpieczeniu na zdrowie, bo oczywiście w Nowym Jorku nie miałam ubezpieczenia, jak zresztą reszta moich znajomych wtedy. I tak to się zaczęło. Ja tam zaczęłam pracować, tam pracowałam kilka lat i później mój mąż, jak on otwierał własną firmę, trzeba by było pomóc. Ja myślałam o tym, jakby tutaj to pogodzić. I dlatego to też było dziwne, bo siedziałam w domu, pamiętam, myślałam o tym, co tutaj zrobić i nagle telefon dzwoni i jakaś kobieta się odzywa, że ona otwiera biuro nieruchomości w Evanston. A Evanston to jest takie miasteczko, takie jakby Ołtaszyn do Wrocławia. To jest w zasadzie prawie, że dzielnica Chicago. Nad jeziorem, bardzo ładnie położone. Siedzę sobie, ona dzwoni, że ona w Evanston otwiera biuro nieruchomości. I czy ja bym nie była zainteresowana rozmową? No i tak to się zaczęło. Ja poszłam na tą rozmowę, poszłam później do szkoły, zdałam egzamin na licencję i zaczęłam...
Czekaj, poszłaś do szkoły, zdałaś egzamin na licencję, czyli żeby handlować nieruchomościami, zrobiłaś specjalne papiery, tak?
Tak, tak, tak. To tam trzeba mieć licencję. To jest w ogóle, wiesz co, zawód tam wysokiego zaufania społecznego. To nie jest tak, że sobie każdy, kto chce, to sobie może być pośrednikiem.
A dlaczego tak?
Wiesz co, nie wiem, na tym rynku to istnieje od lat, wiesz, to jest naprawdę wielka inwestycja, największa inwestycja dla wielu z nas, dla większości z nas, tak, jeżeli kupujemy dom, mieszkanie, to są duże pieniądze i do tego Amerykanie mają szacunek, do tego mają szacunek pośrednicy. Jeżeli na przykład spisujemy umowę z klientem, to tam jest wszystko wyszczególnione, krok po kroku, w jaki sposób my się zajmiemy sprzedażą kompleksową. I za to ludzie płacą pieniądze, dobre pieniądze, dlatego że no dla nich to jest jakby to warte, dlatego że oni nie chcą, oni mają pracę, oni mają własne życie i oni wolą zapłacić komuś, kto się na tym zna, kto się zajmie kompleksową sprzedażą, marketingiem i tak dalej i tylko doprowadzi ich jakby do, no tutaj to się robi u notariusza, tam są takie tak zwane closing companies, title companies, no i tam się odbywa odbiór mieszkania czy podczas sprzedaży, czy kupna. Natomiast no to jest odpowiedzialna praca, bo gdybym ja się nie wywiązała na przykład ze swoich obowiązków, przede wszystkim bardzo wielu klientów poleca mnie innym osobom, tak? I gdybym nie wykonała swojej pracy dobrze, to nie mogłabym na coś takiego liczyć, a cały czas jakby taka gonitwa, wiesz, za klientem, którego nie znasz, to też jest ciężki chleb. Na pewno lepiej współpracuje się z ludźmi, którzy w jakiś sposób zostali tobie poleceni, czy ty zostałaś polecona komuś, tak? To jest zupełnie inna współpraca wtedy.
Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości w Stanach, no to jeśli ktoś ogląda kanały telewizyjne, które opowiadają o tego typu historiach, nam się wydaje, że dwie podstawowe różnice w sprzedaży nieruchomości polegają na tym, że z jednej strony często kupujemy nieruchomość z wyposażeniem, także z meblami. No w Polsce to się tak często nie zdarza. No i druga rzecz to jest taka sytuacja, że nieruchomość zostaje wystawiona do sprzedaży i to wcale nie oznacza, że nie można zaoferować wyższej kwoty za nią, co też w Polsce no, wydawałoby się szokujące, ponieważ jeżeli w Polsce, no nie wiem, za mieszkanie ktoś chce 590 tysięcy, to nikt nie zaproponuje sam z dobrej woli, nie wiem, no 650.
Jest to dla mnie w ogóle rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo kuriozalny. Ja naprawdę nie wiem, jak to działa do końca. Dziwi mnie to bardzo. Dziwi mnie to, że na przykład klient potrafi spisać umowę z kilkoma pośrednikami. Tam się spisuje umowy na wyłączność. Żaden szanujący pośrednik w Stanach nie pracowałby na takich zasadach, że klient ma spisaną umowę z kilkoma pośrednikami. Natomiast wtedy ma pełne prawo od nas wymagać jak najlepszej pracy, tak? Natomiast rynek w Stanach, no w tej chwili się tam dzieje bardzo dużo, jest przede wszystkim za mało ofert na rynku, więc ludzie przebijają się i rzeczywiście te nieruchomości sprzedają się za o wiele większe pieniądze niż są wystawione. Tak jak mówisz, na przykład jest dom wystawiony za 550, ale na niego jest na przykład chętnych 10 osób.
Ja rozumiem, że już przełożyłaś w tej chwili moje złotówki na twoje dolary w tej transakcji.
Tak, tak, tak. Ja tutaj cały czas mówię o dolarach i rzeczywiście ci ludzie przebijają się w cenach, w warunkach umowy, tak? Bo cena nie jest wbrew pozorom jedyną najważniejszą rzeczą podczas umowy. Są jeszcze inne rzeczy, tak? Na przykład, kiedy taki sprzedający chciałby się wyprowadzić, czy chce zabrać ze sobą, no nie wiem, jakąś starą lodówkę w piwnicy. I na przykład kupujący mówi, ty się o to nie martw, ja się tym zajmę, ja się wszystkim zajmę, ty po prostu mi tylko sprzedaj ten dom. To się zdarza często, jeżeli rynek jest rzeczywiście dobry, tak? No był tam kryzys, który jakoś Polski nie dotknął, z tego co wiem, natomiast tam w 2008-2011 roku, no to była po prostu tragedia.
A jeśli chodzi o taką, nie wiem, czy masz jakąś transakcję, którą najbardziej pamiętasz?
Najcięższe transakcje to są wtedy, gdy rynek się zmienia i ludzie się boją. To jest taka psychologia handlu podana na ręce, to widać ten strach. Ja mam dane wszystkie, przede wszystkim w Polsce i w Stanach różnica polega na tym, że tutaj w Polsce nie ma dostępu do danych, są ceny ofertowe, ale gdzie znaleźć ceny transakcyjne, tak?
Żeby czekaj, wiedzieć, jaka jest różnica, bo nie wszyscy będą wiedzieli. Jakbyś nam wytłumaczyła.
Widzę tutaj na przykład wystawione mieszkania czy domy po cenie ofertowej, tak? Ktoś wystawia dom za, nie wiem, 700 tysięcy złotych na przykład, tak? Mhm. No i ja patrzę sobie na ten dom i sobie myślę, no dobrze, no ale czy ten dom jest tyle wart? Czy taka jest rzeczywiście jego wartość rynkowa? Bo tam ocenia się wartość rynkową na podstawie sprzedaży podobnych domów czy podobnych mieszkań. Wiadomo, że nie ma takich samych mieszkań identycznych, tak? Ale na przykład mają 3 pokoje, mają ładnie urządzoną kuchnię, mają wyremontowaną łazienkę, są w takiej samej dzielnicy, tak? Czy nawet na tej samej ulicy. I na tej podstawie określa się cenę rynkową. Tutaj ja widzę ofertowe ceny na Otodom czy tam tych innych portalach, natomiast gdzie sprawdzić cenę transakcyjną, czyli faktyczną cenę, za ile to mieszkanie się sprzedało. Mhm. No, to był też jeden z powodów, bo ja się też zastanawiałam, czy może tutaj nie zacząć sprzedawać nieruchomości, ale odstąpiłam zupełnie od tego pomysłu. Nie rozumiem tego rynku, uważam, że jest jakiś taki utajony. Tak samo dziwi mnie to, że jest dom wystawiony i ja muszę tylko współpracować z tym pośrednikiem, który ma ten dom wystawiony tutaj na rynek. Ja chcę mieć swojego pośrednika, który dba o mój interes. Ja nie chcę współpracować z pośrednikiem, który reprezentuje sprzedającego, bo no wiadomo, że on chce sprzedać za jak najwyższą cenę, a ja chcę kupić za jak najniższą, więc ja potrzebuję pomocy od pośrednika, który zna się na tym rynku i na pewno nie współpracowałabym z pośrednikiem, który reprezentuje osobę sprzedającą.
Najbardziej niesamowite w twojej historii jest to, że ty po latach pobytu w Stanach przeprowadzisz się do Polski i później przez ładnych parę lat jeszcze będziesz zajmowała się sprzedażą nieruchomości w Chicago.
Tak, to prawda. Wiesz co, śmieję się dlatego, że wiesz teraz co się dzieje, tak, z tą pandemią, z tą pracą zdalną i tak dalej. Ja sobie to wymyśliłam, byłam jakby taką prekursorką, bo ja to sobie wymyśliłam już chyba w 2013 roku, gdzie zaczęłam myśleć o powrocie do Polski i miałam taką wizję. Ja wierzyłam w to, że to wyjdzie, że jak to, że jak ja chcę wrócić, no to normalnie wrócę i będę z moimi klientami rozmawiać przez komputer, przez kamerę, na iPadzie, przez Skype'a, tak? Technologia już była. Nie widziałam w tym problemu, natomiast ludzie z mojej branży stwierdzili, że ja oszalałam. Oni mówią, no ale jak to? Ty będziesz w Polsce, twoi klienci będą w Stanach. Jak ty to sobie wyobrażasz? No, cały marketing i tak już się wtedy opierał na internecie. Już wszystko było w internecie, zdjęcia, opisy mieszkań, domów i tak dalej. Z klientami mogłam się połączyć przez Skype'a, czy wtedy jeszcze Viber działał, czy WhatsApp później i tak dalej. I tak trochę zwątpiłam w siebie, jak koledzy z branży stwierdzili, że to jest w ogóle niewykonalne, że to tak nie, to na pewno nie wyjdzie. I zajęło mi to jeszcze 3 lata kolejne, żeby w końcu powiedzieć, nie, ja to robię, ja po prostu chcę wrócić do Polski. Ja bardzo zaczęłam tęsknić za krajem w ogóle, chyba się postarzałam trochę tam. I zaczęło mi bardzo brakować naszej słowiańskiej kultury, moich rodziców oczywiście, tak, rodziny, znajomych, z którymi zawsze byłam w kontakcie. Nigdy nie straciłam kontaktu z moimi bliskimi znajomymi. W Polsce bywam dosyć często, przynajmniej raz do roku. Ten kryzys, tak mnie pamiętam, ten kryzys to było coś strasznego. Ja pamiętam, siedziałam w domu, miałam chyba wtedy 15 pozycji domów, ofert na rynku. I żadna z nich się po prostu nie sprzedawała. Ludzie się bali kupować, bali się wydawać pieniądze, a marketing kosztuje. To mnie wszystko kosztowało dużo pieniędzy, a nie zarabiałam w ogóle. No i zaczęłam po prostu myśleć, co tutaj zrobić i zajęło mi to jeszcze od 2013 roku, mimo że wtedy już rynek zaczął się jakby poprawiać, żeby jednak to zrobić. No i co? I postanowiłam, że będę na 100% uczciwa z moimi klientami. Wtedy byłam w tej branży z 15 lat. Zadzwoniłam po kolei do każdego klienta i powiedziałam, że o tym myślę, czy oni baliby się ze mną współpracować na takich warunkach.
Że ty jesteś tutaj w Polsce, tak. Mieszkasz we Wrocławiu, a sprzedajesz tak. Ich nieruchomość w Chicago.
Tak jest.
No i rozumiem, że to przez ładnych kilka lat funkcjonowało.
Tak, bo ja byłam bardzo zdziwiona, jak oni mi powiedzieli, widzisz, to jest właśnie ten taki amerykański luz. Oni powiedzieli, spoko, oczywiście, że tak, nie ma żadnego problemu, my wierzymy w ciebie, sprzedałaś już nam jedno mieszkanie, czy dwa, czy znajomym, wiemy, jak ty pracujesz, my wierzymy, że ty się tym zajmiesz i w ogóle nie ma żadnego problemu. Oczywiście miałam tam na miejscu osobę, tak, która na przykład poszłaby do takiego domu z fotografem, żeby sfotografować taki dom czy mieszkanie do marketingu i tak dalej, miałam pomoc. Natomiast negocjacje, cały marketing i tak dalej odbywał się z Wrocławia.
Radio RAM. Omówiliśmy już twoją część aktywności pod tytułem sprzedawca nieruchomości. To teraz powiedz mi, jak zaczęła się twoja praca związana z tłumaczeniem napisów do filmów?
Byłam wtedy już mężatką. Przylecieliśmy z moim mężem do Polski na święta. Byliśmy u mojego brata. No i po świętach, po Wigilii, czy w pierwszy dzień świąt, już nie pamiętam, zasiadamy wieczorem do filmu. No a wtedy to był jakoś tak, nie wiem, początek rok chyba 2001, 2 jakoś tak. No i wtedy plazmowe telewizory, te płaskie takie na ścianach, to było takie wow i tak dalej. Mój brat już miał wtedy ten telewizor i zasiadamy do tego filmu. No i on włączył polski film. Pamiętam, to byli chyba Killerzy, który mój mąż uwielbia ten film. No ale okej, no my oglądamy po polsku, a mój mąż siedzi i nic nie rozumie. I ja mu tu normalnie na bieżąco mu tłumaczyłam, o co chodzi w tym filmie. Później żeśmy oglądali, to był chyba profesjonalista z Natalie Portman. Ona wtedy chyba była, nie wiem, 12-letnią dziewczynką, świetny film.
Leon Zawodowiec, ale... po polsku to się nazywało.
Zawodowiec, tak? Okej, okay, dobra. No i słuchaj, oglądamy ten film, no dobrze. Mój mąż do mnie mówi, ale kto to jest ten facet? Jakiś facet mówi tam, nie? No, lektor. On w ogóle nie wiedział, o co chodzi. I ja pamiętam, wróciliśmy do Chicago, ja sobie tak siedzę w domu, mówię, przecież ktoś to musi robić, przecież to jest potrzebna jakby taka usługa, tak, żeby były tłumaczenia napisów i tak dalej, nie tylko do kin, ale to wtedy jeszcze już nie pamiętam, czy to były kasety VHS, czy to już były w DVDs. I wyobraź sobie, że ja po prostu zaczęłam dzwonić po studiach. Zadzwoniłam do Warner Bros., zadzwoniłam do Fox, zadzwoniłam do Universal i wszystkim po kolei opowiedziałam historię naszych świąt w Polsce. No i się okazało, że owszem, takie rzeczy się robi w ogóle. Aha, i wtedy, właśnie wtedy zaczęły wchodzić DVD. Oni mówią rzeczywiście, że będą tłumaczyć napisy do filmów na DVD, ale że oni to będą zlecać jakby takiej firmie zewnętrznej. Dali mi telefon, dali mi imię, nazwisko tej osoby, no i ja zadzwoniłam. I tak się to zaczęło. I mi się, pamiętam, tak polubiłam to, że mimo, że sprzedawałam nieruchomości, nigdy z tego nie zrezygnowałam. I na przykład w zimie, gdy rynek nieruchomości trochę zwalnia, to mi dawało taką szansę nie siedzenia w domu i nie nudzenia się. Zawsze miałam coś do roboty. Czasami było ciężko, bo jak dostałam zlecenie na przykład na wiosnę czy w lecie, gdzie dużo się działo w nieruchomościach, pamiętam, tłumaczyłam serial Glee o chórze szkolnym.
No bardzo znany serial.
No właśnie, ja ten serial tłumaczyłam. No i oczywiście tam termin był tak napięty, że ja pamiętam, siedziałam, tłumaczyłam to po nocach, po prostu po nocach, bo nie wyrabiałam, bo tutaj w nieruchomościach, tutaj klient dzwoni, tu gdzieś trzeba podjechać, tu trzeba ofertę spisać, umowę spisać. No a tutaj mam do tłumaczenia serial. A tak to się zaczęło, ja po prostu się nie bałam. Podniosłam telefon, zadzwoniłam, zapytałam, odpowiedzieli mi, mówię okej.
Te najważniejsze rzeczy, albo te najsłynniejsze rzeczy, które tłumaczyłaś, to między innymi...
Ojeju, wiesz co, przez te wszystkie lata tego było tyle. No na przykład Gladiator z Russell Crowe. Na przykład American Graffiti to był film w reżyserii George'a Lucasa, tam był Ron Howard, Richard Dreyfuss. Ja pamiętam, to był bardzo ciężki film do tłumaczenia, bo tam było bardzo dużo takiego słownictwa związanego z samochodami i tam był jakiś hot rod. Są tak zwane hot rods, te samochody, które są przerobione do osiągania dużych prędkości, bo tam w tym filmie było właśnie bardzo dużo o samochodach tych z lat 60-tych, 50-tych, te takie pamiętam jakieś tam Chevy Impala, piękne samochody. No ale przetłumaczyłam to, słownik mi powiedział, że to jest gorący pręt. No ja mówię, no nie, no coś jest tutaj nie halo, to nie może tak być. I pamiętam, mojego męża się pytałam, więc słuchaj, o co chodzi z tym hot rods? W ogóle nie wiedziałam, nie znałam tego określenia. Pamiętam, on mi tłumaczył właśnie, co to znaczy, te wszystkie skrzynie biegów w ogóle w tych samochodach, jak one są zbudowane i tak dalej. To był ciężki film, ale taki, no przyniósł mi dużo satysfakcji, jak już go przetłumaczyłam. Friends na przykład tłumaczyłam, Przyjaciół, nie wszystkie sezony, bo oczywiście to jest zawsze dzielone na kilku tłumaczy, żeby to czasowo jakoś ogarnąć, więc ja tam ileś tam odcinków, już nie pamiętam, który sezon, ale tłumaczyłam Przyjaciół tu z tych ostatnich, no to, o na przykład Downton Abbey, to był świetny projekt, bo ja w ogóle uwielbiałam ten serial, więc jak dostałam to do tłumaczenia, to byłam przeszczęśliwa. Ostatnio na przykład MacGyver też, ten nowy MacGyver, który się pojawił, The Americans, to jest chyba tutaj Zawód szpieg, to się chyba tak nazywa, taki jest tytuł w Polsce, no ale na przykład czasami się trafi, ojeju, na przykład czasami się trafi coś dla dzieci, na przykład Fraggles, to chyba Fraglesi tutaj w Polsce, taki jest chyba tytuł, no to namęczyłam się potwornie, bo tam były piosenki do tego rymowane, no to była po prostu zmora. Także czasami jest to bardzo męczące, ale częściej jest to bardzo bardzo fajne zajęcie. Jak był lockdown, ten pierwszy lockdown rok temu, nagle dostałam zlecenie i to było takie zlecenie, to były takie 20-minutowe odcinki. Oprah robiła wywiady z ludźmi na temat właśnie tego lockdownu we Włoszech. No i to trzeba było tłumaczyć w ten sam dzień, żeby było dalej na czasie, tak? No bo to się wszystko działo na naszych oczach. I pamiętam, to też był taki no dosyć ciężki projekt, dlatego że no czasowo było ciężko, tak, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Taylor Swift na przykład wydała ten album Folklore, zrobiła film dokumentalny o sesji w studio w Long Pond. Też był bardzo ciekawy projekt, także naprawdę fajne, niektóre były bardzo fajne rzeczy.
No tak przeleciałaś kilkanaście lat historii filmu od Gladiatora do ubiegłorocznego albumu Taylor Swift. Powiedz mi, jak wygląda taka praca? Czy ty tłumaczysz i ktoś to jeszcze potem sprawdza?
O tak. Zawsze się tłumaczy w parach, z tego względu, że później to musi przejść przez taką jakby kontrolę jakości. Jak ja mieszkałam w Stanach na stałe, to też mi się zmieniła składnia niektórych słów, pozapominałam, chociaż ja bardzo o to dbałam, czytałam bardzo dużo książek polskich, nie chciałam stracić języka polskiego.
Ale kiedy mówisz tłumaczycie w parach, to znaczy nie, że ty siedzisz z kimś, tylko ty nie. Tłumaczysz i ktoś później to sprawdza?
Tak jest, tak, ja tłumaczę, a później ktoś to sprawdza, odsyła mi to z poprawkami, albo tak samo ktoś inny tłumaczy i ja to sprawdzam, tak, na przykład jakiś był tłumacz w Polsce, przetłumaczył coś, przesłali mi to do Stanów i ja to sprawdzałam. No przede wszystkim pod względem slangu, zrozumienia, bo wiadomo, no będąc tutaj, wszystkich rzeczy można nie rozumieć do końca, czy coś źle przetłumaczyć. Także to zawsze tak jest, tak, że moją pracę ktoś sprawdza i całe szczęście. No i ja też sprawdzam czyjąś pracę.
Czy to jest praca, nie wiem, na CITO, taka, że ktoś do ciebie dzwoni i mówi, ha Iwona, masz, nie wiem, dwa dni, słuchaj, bo tutaj nagle taki serial wrzucamy, czy to jest raczej rzecz uporządkowana, taka, że z dużym wyprzedzeniem dostajesz poszczególne zlecenia do tłumaczenia?
Tak było kiedyś, że rzeczywiście mieliśmy odpowiednią ilość czasu, żeby naprawdę usiąść z takim filmem, dobrze go przetłumaczyć, przemyśleć, przeczytać jeszcze raz i później zaczęło się otwierać bardzo dużo takich firm i firemek, że tak powiem, tłumaczeniowych. Nie dość, że oferowali nam grosze za takie tłumaczenie, to jeszcze chcieli to na wczoraj. Więc ja w ogóle takich zleceń nie przyjmowałam. Denerwowało mnie to, że w ogóle ktoś nie ma szacunku do naszej pracy, bo to jest ciężka praca, już nie wspominając o tym, że też potrzeba do tego wykształcenia, tak? To nie jest łatwe usiąść i przetłumaczyć film tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby się fajnie oglądało. I przede wszystkim, żeby widz nie męczył się czytaniem, dlatego my nie tłumaczymy słowo w słowo, tak? Nie da się przetłumaczyć wszystkiego, co dzieje się na ekranie, bo widz by czytał film zamiast oglądać, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby miał przyjemność z tego. Więc ja takich zleceń nie brałam, mam naprawdę szczęście, bo z firmą, którą ja współpracuję, współpracuję z nimi od początku, od tego właśnie 2000 czy tam 2001 roku, tyle lat. I oni czasami są pod presją, bo też tłumaczymy dla na przykład dla Netflixa czy dla Amazona, no i oni jakby też ustalają terminy. I czasami są to terminy takie już na CITO, ale no wiesz, nie odmawia się firmie, z którą pracujesz tyle lat. Wtedy ja rzucam wszystko, wyłączam telefon. Nikt się do mnie wtedy nie może dodzwonić, bo ja wtedy tłumaczę dzień i noc. Ale dla nich to jest warto zrobić, tak? Natomiast dla firmy, która oferuje tłumaczom grosze za ich ciężką pracę i jeszcze chce to na jutro, nie zdając sobie sprawy, ile to kosztuje wysiłku, pracy i tak dalej, to ja w ogóle dziękuję za taką współpracę.
A jakie najczęstsze błędy spotykasz, jeśli chodzi o tłumaczenia? Czy w ogóle jest jakaś taka kategoria? No bo zdarza się, że ludzie w Polsce narzekają właśnie na jakość napisów. Czy też, kiedy sama później oglądasz w seriale, a wiem, że oglądasz, to zwracasz uwagę na błędy, które zostały popełnione?
Tak, no wiesz, to jest takie skrzywienie zawodowe, no nie da się nie zwracać uwagi, chociaż ci powiem, że powiedziałam sobie nie, no wiesz co, nie mogę tego robić, muszę się jednak nacieszyć tym filmem, chociaż ja, no wiadomo, ja oglądam filmy w oryginale, natomiast czasami włączę sobie na napisy, bo chcę zobaczyć, tak, jak to jest przetłumaczone. No to największy problem to jest ze slangiem albo na przykład z czymś, co się obecnie dzieje w Stanach i na przykład jest to omawiane w takich talk shows u jakichś tam komików i tak dalej i ten humor nie za bardzo jest zrozumiały na przykład dla kogoś, kto mieszka w Polsce. Albo no, taki błąd, to widzę to nagminnie, eventually, często się tutaj tłumaczy ewentualnie, co oczywiście no, jest błędne, bo eventually to znaczy w końcu, że w końcu coś tam się stało, albo no ten amerykański sen to po prostu, wiesz, no skręca mnie, bo nie rozumiem tego tłumaczenia w ogóle.
Że tłumaczy się amerykański sen, w sensie American Dream jest tłumaczony jako tak. Amerykański sen. Wiesz co, tak. Ale ja trochę nie wiem, jak to inaczej można byłoby ugryźć, bo jak mówisz mi amerykański sen, no to ja wiem, o co chodzi, no to nie wiem, co z tym zrobić, bo albo można byłoby zostawić pisownię oryginalną, czyli American Dream i wtedy już jest wszystko jasne. Nie wiem, a jak byś to przetłumaczyła?
Nie wiem, może jakieś, wiesz, amerykańskie marzenie, wiesz, to bardziej właśnie...
No widzisz, ale to marzenie to już też tak nie do końca tak, no bo ten American Dream to jest, wydaje mi się, że no jest międzynarodowe. Tutaj trudno, wydaje mi się, że znaleźć odpowiedni kontekst w Polsce dla tego.
No trudno, wiesz, dlatego to jest trudne, żeby dobrze przetłumaczyć, tak, czy film, czy książkę z oryginału. Ten amerykański sen coś mi bardzo, bardzo nie podchodzi.
A powiedz, jak się odbywa rzecz technicznie, bo udostępniłaś nam fotki z filmów, widzimy na przykład w tej chwili u nas na Facebooku zdjęcie z Downton Abbey i to jest tak, że ty masz określoną scenę, tekst angielski też dostajesz obok filmu, prawda? To też dostajesz
tak,
ścieżkę
tak,
dialogową.
Tak, tak.
I ty masz wpisać jakby w określony obrazek, w określony czas trwania filmu treść, która w tym momencie no, zdąży być przeczytana przez Polaka, tak?
Tak, tak. To ogólnie są takie, wiesz, wytyczne, że ludzkie oko czyta tam ileś znaków na sekundę, tak? I tego po prostu na to trzeba uważać, tych wytycznych trzeba się trzymać, bo tak jak mówię, później widz czyta film zamiast oglądać. No teraz to się tłumaczy super, dlatego że teraz to jest wszystko już online. Mam fajną platformę, w lewym górnym rogu mam ekran z filmem, po lewej stronie mam tekst po angielsku, po prawej stronie wpisuję sobie tekst polski. Mam czas już, to jest wszystko po prostu, ja się tylko zajmuję tłumaczeniem, ja nie muszę się martwić o nic innego. Kiedyś przysyłano mi do domu kasetę albo DVD i przysyłano mi w Wordzie angielski tekst.
Okej.
Okay. I tam czas już też był, co prawda, ale musiałam nanieść na ten angielski tekst Polski. Spoglądając jeszcze no. na przykład na telewizję, tak? Czy na komputer już wtedy, jak już były te DVDs. No to wtedy tak się tłumaczyło, tak to wyglądało.
A czy wy tłumacze czasami spotykacie się, czy macie jakąkolwiek platformę wymiany doświadczeń? Przynajmniej te osoby, które z tobą pracują w firmie, dla której ty tłumaczysz.
Tak, mamy coś takiego. Też jest strona dla tłumaczy, ona jest podzielona na specjalizacje i tam można albo się wymienić doświadczeniami, albo poprosić o pomoc, albo się pośmiać.
Ale czekaj, to jest taka strona, że możesz nam podać adres, czy to jest strona, gdzie trzeba się zalogować?
Jedna strona jest taka, do której dostęp mam tylko ja i tłumaczę firmy, a druga strona to jest na przykład taka strona pros.com. Aha. Na której też są właśnie tłumacze z całego świata i tam to jest też podzielone na języki, bardzo pomocna strona, bardzo fajna strona, także tam też korzystałam z niej. Już teraz tak w tym ci powiem, aż tak często tam nie wchodzę, natomiast kiedyś wchodziłam codziennie, czy prosząc o pomoc, czy pomagając komuś, czy wymieniając się właśnie jakimiś doświadczeniami, wiedzą, to było bardzo fajne. Natomiast nasza taka grupa tłumaczy, no to dla tej firmy, dla której ja tłumaczę, tłumaczymy dla Netflixa, dla Amazona, teraz Disney, Apple Plus, teraz się porobiło tyle tych streamingowych portali, kiedyś to był tylko Netflix, teraz mamy naprawdę tyle wyboru, że czasami czasu chyba ludziom nie starcza, żeby to wszystko oglądać, dlatego ja nie wchodzę już w seriale, bo to jest, wiesz co, jak wpadnę jak śliwka w kompot, po prostu jeszcze jak jest kilka sezonów, to nie.
Czy to jest tak, że twoje tłumaczenie później przychodzi do kina, czy jeśli film później, albo inaczej, film najpierw trafia na ekrany kinowe, a później do streamingu, tak było w normalnych czasach, w tej chwili to już różne dziwne rzeczy się dzieją. To jest to samo tłumaczenie, czy to jest tak, że w zależności od, nie wiem, dystrybutora to się zmienia? Jak to wygląda?
Tak, dokładnie tak. To nie jest to same tłumaczenie. Każdy dystrybutor, który otrzymał licencję na rozprowadzanie filmu czy serialu, musi zatrudnić swoich tłumaczy. Dlatego często się, no teraz, zwłaszcza tak jak mamy dostęp do sieci, do internetu, czasami można widzieć kilka tłumaczeń jednego odcinka zrobione przez innych tłumaczy w różny sposób. Kiedyś to w ogóle, my żeśmy tłumaczyli te filmy czy seriale i nikt nawet nie wspomniał o tym, kto to tłumaczył. Napisy końcowe z nazwiskiem tłumacza pojawiły się, oj, żebym nie skłamała, ale późno, to już było, nie wiem, chyba 2008, 10 rok, może troszeczkę wcześniej, już nie pamiętam, ale pamiętam, to było takie wow, no w końcu, mm-hmm. w końcu.
Nie, no dostaliście coś, co się wam należało jak psu kość, no bo jeżeli no wykonujesz tak. jakąś pracę, no to podpisujesz się pod swoim nazwiskiem, bez względu na to, czy to wykonasz genialnie, czy spartaczysz robotę, to jest no to twoje dzieło, no i już.
No tak, to jest twoje dzieło i wiesz, no czasami tak bywało, że czy można się było zastanawiać, kurczę, czy to jest przetłumaczone na tyle dobrze, że ja chcę, żeby moje nazwisko się tam pojawiło, ale nie, ja się cieszyłam, że w końcu nazwiska tłumaczy się pojawiają, kto to przetłumaczył, kto wykonał tą pracę. W ogóle film na przykład, który będzie wyświetlany w kinie, jest tłumaczony przez tłumaczy, którzy są tylko jakby w dziale tłumaczy filmowych do kin. Inny dział to są tłumacze, którzy tylko tłumaczą wtedy na DVD, teraz na streaming. To są inne działy, inne grupy tłumaczy. Teraz jak pracowałam nad tym The Americans, zawód szpieg, to ja wiem, że to już leciało w polskiej telewizji, ale teraz wykonywałam tą pracę dla, już nie pamiętam, czy to był Netflix, czy Amazon, ale dla innego portalu, mhm, tak? Dla innego streamingu. To musieli przetłumaczyć od początku.
A czy zdarzyło ci się, wiem, że to pewnie odpowiedź brzmi nie, dostać jakąś taką totalną szmirę, że nie wiem, wyłgałaś się z tłumaczenia tego brakiem czasu albo jakimkolwiek innym powodem?
Wiesz co, powiem ci tak, może nieskromnie, ale z tego względu, że z tą firmą, o której wspominałam, współpracuję tak długo, pamiętam raz na jakiś czas dostawałam takie zlecenie, i ta Sara mi mówiła, Iwona, mam dla ciebie zlecenie, nie narobisz się, bo to jest taki horror klasy B. Płaci się nam od minuty filmu.
Mm-hmm. Nie od tekstu, tylko od minuty filmu.
Tak jest. I ona mówi, wiesz, ten film ma 90 minut, a dialogu to tam jest może w sumie z 20 minut. I to takiego naprawdę dialogu, no tak jak mówię, horror klasy B, tak? Więc tam żadnej filozofii nie ma. No i co? I się brało taki projekt po prostu, żeby sobie łatwo zarobić trochę. Natomiast nie wiem, czy powinniśmy rozmawiać
przypomniałaś
o polityce,
mi,
ale...
Przypomniałaś mi, jak to kiedyś Tomasz Knapik, legendarny polski lektor, jak ktoś nie kojarzy człowieka, uwielbiał czytać albo pornosy, albo filmy karate, ponieważ tam dialogów było bardzo niewiele i on sobie, ja już nie pamiętam, czy szydełkował, czy jakieś krzyżówki rozwiązywał, wiesz, ten rodzaj aktywności.
Tak, to jest dokładnie to tak wyglądało, tak? Że ja sobie zrobiłam kawkę albo coś tam, a przetłumaczyłam, a to raz na jakiś czas. Jakiś
a oni
tam,
dalej straszyli.
Tak, i oh my god, jakiś tam oh my god, nie? I tylko takie, wiesz, jakieś no zdawkowe jakieś dialogi. Także to się tłumaczyło właśnie łatwo, może nieprzyjemnie, ale na pewno łatwo. Natomiast były takie projekty, które ja po prostu odmówiłam ze względu na swoje przekonania.
To znaczy?
No na przykład chyba 2 lata temu dostałam dokument o Donaldzie Trumpie i nie chciałam z tym mieć nic wspólnego i odmówiłam.
Rozumiem. No dobrze.
Zapomniałam ci powiedzieć taka śmieszna anegdota, bo mówiłam ci o American Graffiti George'a Lucasa. Któregoś dnia, słuchaj, przyszło do mnie zlecenie, ale zanim mogłam w ogóle zaakceptować zlecenie, musiałam podpisać klauzulę poufności. Tam chyba było z 15 stron tego wszystkiego. Oprócz tej klauzuli poufności musiałam też podpisać takie jakby oświadczenie, że ja będę film tłumaczyć zamknięta, sama w pokoju i że nie mam prawa nawet o tym powiedzieć swojemu mężowi. Wtedy jeszcze byłam mężatką. No i projekt się nazywał Eve Black. No i wyobraź sobie, że pod tym kryptonimem kryły się Gwiezdne Wojny pana Lucasa, który tak dba o swoją prywatność i o to, żeby nic absolutnie nie wyciekło do mediów. No wyobraź sobie, ja nawet mężowi nie mogłam powiedzieć, nad czym ja pracuję.
Jesteś jedną z nielicznych osób, które ma list z podziękowaniami od Stevena Spielberga.
Tak, to prawda, mam. I poszukam tego listu. Przeprowadzałam się niedawno. Moje biuro jest w trakcie remontu, pokój biurowy. Szukałam tego listu wczoraj i przedwczoraj. No i oczywiście nie wiem, w którym pudle, ale taki list rzeczywiście mam. To była naprawdę dobra praca od serca, bo ja to robiłam...
A na czym polegała?
To był wolontariat. Polegało to na tym, że Steven Spielberg otwierał wtedy fundację Shoah. Bardzo mu zależało na
wtedy,
uświadomieniu...
Czyli to jest mniej więcej który rok?
Ojejku, chyba 2000? No jakieś tak początki 2000, może 2002. On chciał bardzo uświadomić nie tylko światu, ale przede wszystkim Amerykanom, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej. Bo naprawdę z tą świadomością był problem. Ja pamiętam, jak ja poszłam do kina z koleżankami, Amerykankami, obejrzeć Listę Schindlera i na koniec filmu jedna z tych dziewczyn, która notabene była prawniczką, więc była wykształconą kobietą, zaczęła się śmiać i powiedziała, ale fajna bajka. Ja pamiętam, ja byłam po prostu w szoku. Ja mówię, jak to bajka, o czym ty mówisz? Ona mówi, no przecież to się nigdy nie wydarzyło, przecież to Spielberg sobie to wymyślił i tak dalej. Naprawdę, ja nie mówię, że wszyscy Amerykanie tacy są, ale wielu... Mnie to zszokowało, że osoba wykształcona ma takie pojęcie o Holokauście, więc to było pierwszy taki szok dla mnie. Ale pamiętam, że też, wiesz, moja babcia była w obozie, mojej mamy siostra, to mnie dotykało bardzo tak personalnie i chciałam też coś dać od siebie i chciałam się zaangażować w ten projekt. Też, wiesz, ci powiem, że nie przemyślałam może tego do końca, bo nie spodziewałam się tego, jaki on będzie trudny emocjonalnie dla mnie. Ja pamiętam, tłumaczyłam, moim zadaniem było tłumaczenie zeznań Polaków, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, którzy przeżyli wojnę, którzy byli w obozie. I to były makabryczne historie, to były historie, które no, rozdzierające serce. Jak tłumaczyłam te zeznania płacząc. I padałam wieczorem tak zmęczona, wykończona psychicznie tymi wszystkimi historiami. Natomiast absolutnie nie żałuję tego, że się zaangażowałam w ten projekt, że pomogłam. No i dostałam piękny list od pana Spielberga z podziękowaniami.
To teraz, jeśli pozwolisz, przejdziemy do twojego hobby, twojej pasji, twojej miłości, którą są konie.
Oj, Piotr, nie wiem, ile mamy czasu?
No już niewiele.
Oj, to szkoda. Oj, to szkoda. No dobrze. Bo ja o tym mogę mówić, słuchaj, bez końca.
A kiedy to się zaczęło?
Pierwszy raz jeszcze mieszkałam w Stanach i tak sobie wymyśliłam, że a może zacznę jeździć konno. I pojechałam do jednej stajni, do drugiej stajni i pamiętam, przede wszystkim to było strasznie daleko, no bo wiadomo, na taką stadninę potrzeba miejsca, więc blisko Chicago nic nie było. W jedną stronę się jechało z 1,5 godziny, a po drugie to był bardzo drogi, elitarny sport. No i zaniechałam tego przede wszystkim ze względu na finanse wtedy. Po prostu nie było mnie na to stać. I no i po powrocie do Polski, już tutaj mieszkałam najpierw na Ołtaszynie we Wrocławiu. No i wiesz co, nie będę ściemniać, powiem uczciwie. Miałam tak złamane serce w Polsce, że mieszkał u mnie kolega, którego znam od dziecka. I on mi powiedział, słuchaj dziewczyno, ty musisz do ludzi wyjść, ty musisz coś ze sobą zrobić, ty musisz znaleźć coś takiego, żebyś chciała rano wstać z łóżka.
Aha. I to były konie.
Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałam, co to będzie. Natomiast oczywiście moje koleżanki mnie poratowały, zabrały mnie do Sławy za miasto, do takiego domku i tam żeśmy sobie siedziały i gadały, jacy ci faceci niedobrzy i że mi złamał serce i ja to tak strasznie przeżywałam i tak dalej. No i jedna koleżanka, Asia, którą pozdrawiam, zadała nam pytanie. Mówi, dziewczyny, jakie wy macie pasje? I to było... Wiesz co, naprawdę, tak jak się wiesz, zastanowisz, kiedy ostatni raz odpowiedziałeś sobie na takie pytanie? No i oczywiście tam mówi, a ja lubię podróżować, ja lubię gotować, ja to, ja tamto. A on mówi, nie. Mi chodzi o taką pasję, że po prostu pochłania was to do końca i nie chcecie robić nic innego, tylko to. I to była druga rozmowa i ja wtedy zaczęłam myśleć o tych koniach. I wróciłam do Wrocławia i z tego względu, że mieszkałam na Ołtaszynie, zaraz obok są Partynice, poszłam sobie na Partynice, tam zapisałam się najpierw na taką lążę, no i później poszłam już do zastępu. Pierwszym koniem, na którym jeździłam w zastępie, ten koń miał na imię Abra. Mówię tobie o tym, dlatego że mój pierwszy pies w życiu miał na imię Abra. Ja wiesz, nie wierzę w przypadki. Mi się takie rzeczy zdarzają bardzo często i ja teraz zwracam uwagę właśnie na takie sygnały, które mi się, wiesz, kosmos jakby wysyła. I zdarza mi się to bardzo często. Ja sobie pomyślałam, Boże, jak to jest możliwe? A ja tego psa strasznie kochałam. Ja tego psa znalazłam, jak była zima stulecia w 78 roku i ktoś wyrzucił szczeniaczka i ja tego szczeniaczka znalazłam, przyniosłam do domu. Oczywiście rodzice się nie chcieli najpierw zgodzić. Później byli w tym psie bardziej zakochani niż ja. To był cudowny pies i nagle moja przygoda z końmi zaczyna się od konia, który ma na imię Abra.
No i potem co? I potem zawody i potem przyzwyczajenie, że musisz wyjść rano z domu, pojechać, pojeździć?
Powiem tak, że przede wszystkim zauważyłam, wiadomo, na początku jak zaczynasz jeździć, przynajmniej ja tak miałam, miałam respekt, to jest olbrzymie zwierzę. Czułam respekt, czułam strach, wiedziałam, że się muszę bardzo skupić, żeby wykonać ćwiczenia, które ode mnie wymaga trener, więc nie miałam w głowie miejsca na nic innego. I na początku traktowałam to no, jak takie umysłowe wakacje. Ja po prostu odpoczywałam od tych myśli. Wiadomo, każdy z nas miał kiedyś złamane serce. To nie jest przyjemne siedzieć w domu i myśleć o tym. No ale tak było. A konie, właśnie ta godzina czy te dwie godziny dały mi taki oddech, że ja zupełnie o tym nie myślałam. Ja mówię, Boże, ja cały czas chcę jeździć, bo ja nie myślę o tym. No i... Poszłam do jednej stajni, do drugiej stajni, znam bardzo fajnych ludzi. Koniarze to są specyficzni, ludzie wspaniali. Ja ogólnie uważam, że ludzie, którzy kochają zwierzęta, są dobrymi ludźmi i ja chcę z takimi ludźmi przebywać. I od jednej stajni do drugiej stajni, a to zawody jedne, a to drugie. No i później znalazłam stajnię, w której teraz jeżdżę, którą po prostu kocham. Są tam wspaniali ludzie, wspaniałe konie. Gdyby nie te konie, to ja też nie wiem, jakbym przeżyła ten lockdown, bo tam jednak to są duże zwierzęta, te konie trzeba jednak jeździć, one muszą chodzić, skakać, biegać i tak dalej, tak jak każdy z nas też się musi ruszać, żeby sobie poprawić, jakby poukładać wszystko w głowie, tak samo jest ze zwierzętami. Pamiętam, pomagałam z moją koleżanką Jolą, która słucha i pozdrawiam cię Jolu, kochana moja partnerko jeździecka. Pomagałyśmy w tej stajni jeździć te konie w czasie lockdownu. I to był wspaniały czas, bo nikogo tam nie było, byli stajenni, byłyśmy my, była nasza trenerka i trener i konie i nikogo więcej tam nie było i to był czas tak cudownie spędzony właśnie ze zwierzętami w spokoju, nigdzie się nie trzeba było spieszyć. Mimo, że tej pandemii już mamy dosyć, bo to już naprawdę długo trwa, to mi się wydaje, że też skłoniła nas, przynajmniej mam taką nadzieję, skłoniła nas wszystkich, bo mnie na pewno do takiej refleksji, co jest w życiu ważne, czy ja chcę tak gonić za wszystkim, czy ja muszę wszystko szybko i na wczoraj i na już. Nie, nie muszę i nie chcę.
No i to jest chyba dobry akcent na zakończenie naszej rozmowy, za którą pięknie ci dziękuję. Twój kubek już od dawna pusty, moja kawa także już dawno wypita, zatem rozstajemy się. No i cóż, życzę mnóstwo wrażeń przy twojej pracy, przy ciekawych filmach i życzę mnóstwo fajnych ludzi wokół, a także pięknych koni.
Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Było to dla mnie zaskoczenie, jest mi niezmiernie miło. No i wiesz co, tak jak słucham twoich audycji, to czułam się tak, jakbym rozmawiała po prostu z kumplem. Wiesz, fajnie prowadzisz te rozmowy, lubię ciebie słuchać.
Bardzo ci dziękuję. Iwona McCormick, waszym i moim gościem przy sobotniej kawie. Hej.
Hej, hej.